Witajcie w Park Ferm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Dubowski.
Cześć wszystkim.
I Piotr Brudka.
Witam wszystkich.
Jesteśmy po prezentacjach wszystkich bolidów. Tak jak rozmawialiśmy pod koniec ostatniego odcinka, przewidywaliśmy, że sprawa Hornera raczej się rozwiąże przed testami, natomiast nagrywamy to w czwartek po drugim dniu testów, w czwartek wieczorem. Sprawa się jeszcze nie rozwiązała, nadal jest to wewnętrzne śledztwo. Plotki co prawda mówią o tym, że odejście Hornera to jest praktycznie przesądzone, natomiast wstrzymamy się jeszcze z komentarzem do momentu, aż będzie cała sprawa jasna i wtedy powiem po prostu, jak sytuacja się rozwiązała i co na ten temat sądzimy. Horner pojawił się na testach, był w garażu, co prawda nie był przynajmniej pierwszego dnia, bo dzisiaj jeszcze zdjęcie nie widziałem, w stroju Red Bulla. Natomiast no nic nie wiadomo, odmawia komentarza na ten temat, także my też na razie od tego komentarza się wstrzymamy. Myślę, że przed tym jeszcze, jak przejdziemy do dyskutowania o tym, które bolidy najbardziej nam się podobają, wrócimy do ankiety, którą wstawiłem pod ostatnim odcinkiem. Co myślisz o odrzuceniu wniosku Andretti'ego? I tutaj wypowiedziało się trzech naszych słuchaczy, Marcin Niewiadomski, którego też serdecznie pozdrawiamy. Wstyd i hańba. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze można dodać komentarze, sądząc po reakcji Leclerca, to nie wiedział o rozmowach z Lewisem. Czy ja wiem? No, wszystkie tam plotki, które wskazywały, mówiły raczej o tym, że Leclerc wiedział, jako jedna chyba z trzech czy czterech osób w całym Ferrari. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym, czy nie.
Znaczy, dopiero jak chyba zaobserwowaliśmy różne jakieś tam nagrywki czy jakieś zdjęcia starsze, to można było się domyślić po prostu już, połączyć kropki, że faktycznie ta wiedza była. No ale co możemy teraz na ten temat powiedzieć?
Tak.
Tak, no też mi się wydaje, że po prostu wcześniej jakieś takie lekkie sugestie, które były wypuszczane, nikt na to kompletnie nie zwracał uwagi.
Taki banter prędzej to był, jakiś żart,
tak,
coś takiego, nie?
No i tam żarciki, spoko, nic wielkiego, no bo nikomu nie przyszło do głowy, że coś takiego będzie miało miejsca, a finalnie no to się wydarzyło.
Dobrze, kolejna wypowiedź to jest Malski, którego też pozdrawiamy. Skandal, za jakiś czas odbije się to w plecy dla Liberty Media. Trudno się nie zgodzić. I trzecia tej wypowiedź naszego stałego słuchacza, sądząc po kilku to już odpowiedziach w naszych ankietach, Jan Krysianku, pozdrawiamy cię. Skandal, myślenie bardzo krótkoterminowe, teraz F1 jest w piku, ale on minie, a prawdziwy amerykański zespół podniósłby przychody. Liczę na, że coś się zmieni, bo jestem ich fanem. Jake Dennis w F1, także tutaj wiara w Jake'a Dennisa została z poprzedniego roku. I trudno się nie zgodzić, tak? To Formuła 1, szczerze powiedziawszy, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze bardziej się mogła jakoś przebić, bo jednak sukces Drive to Survive wprowadził na bardzo wysoki poziom tę rozpoznawalność także w Stanach Zjednoczonych.
Coraz to kolejne wyścigi w Stanach w dodatku. Tak. No tutaj jakby takiego racjonalnego powodu, z którym mógłbym się zgodzić, no do tej pory nie poznałem.
Okej. Okay. Piotrek, czy chciałbyś coś dodać?
Znaczy, bardzo
słówko o swoim oburzeniu, żebyś przypomniał, że jesteś oburzony.
Tak, bardzo się cieszę, że nie tylko ja jestem bardzo oburzony i no, powtórzę to po raz kolejny, to jest hańba i wstyd, że Andretti został odrzucony.
Dobrze, to w takim razie jeszcze szybciutko wspomnę o ankiecie drugiej, którą wrzuciłem pod podcastem, pod ostatnim odcinkiem. Czy Hamilton zostanie mistrzem świata w Ferrari? Otóż wiara w Maranello jest ogromna, ponieważ 30% powiedziało, że tak, 70% nie. Ja też chyba bym stawiał, że nie. Musiałoby się naprawdę coś niesamowitego wydarzyć. A jakie jest wasze zdanie?
Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć. Oj, to jest strasznie trudne pytanie. Chciałbym powiedzieć tak, ale coś jednak czuję, że nie.
Jeśli Adrian Newey odejdzie z Red Bulla, i nie mówię, że tutaj ma pójść do Ferrari, ale jeśli odejdzie z Red Bulla, to jest szansa na to. W przeciwnym wypadku ja w to nie wierzę.
Okej.
Okay. Chociaż chciałbym. Myślę, że tutaj fajnie by było, żeby w końcu po tylu latach był inny zespół, powiedzmy, który zdobył tytuł mistrzowski. I no, pamiętamy, ostatni raz kierowca w Ferrari zdobył ten tytuł w 2008 roku, także no.
Czy to znaczy, że będziemy kibicować Lewisowi Hamiltonowi, jeżeli to on będzie wyżej punktowanym kierowcą walczącym z kimś?
Pomidor.
Pomidor.
Tak, nie.
Słuchaj, ja jako prowadzący podcastu muszę być bezstronny, tak starać się przynajmniej. Tak. Nie no, myślę, że ściskałbym kciuki, jeżeli byłoby na szali mistrzostwo Ferrari, nawet jeżeli by to Lewis Hamilton miał zostać tym mistrzem świata. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy już do meritum tego odcinka, czyli bolidów na 2024 rok. Jak wam się podobały ogólnie prezentacje? Chyba raczej bez jakiegoś wielkiego rozmachu było w tym roku, raczej skromnie. Nie było to. Ja cały czas mam w pamięci przed sezonem 2020, tą tuż przed pandemią, tę piękną prezentację Ferrari.
Tak.
Prezentację w teatrze zrobioną z muzyką, z operowym śpiewem. No naprawdę z takim mocnym przytupem, po czym sezon był jaki był. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest bardziej teraz wrzucanie postów na social media z tym, jak malowanie wygląda, niż de facto prezentacja bolidu.
Znaczy, te ja się nie zgodzę.
Streamy są, eventy są, natomiast nie ma to rozmachu jak kiedyś.
Tak, nie ma to rozmachu i ja myślę, że to jest trochę pokłosie może też głosów od strony fanów, że w większości to jest to, co ja mówiłem rok temu, że te prezentacje były niemożebnie nudne, naprawdę. Mhm. Ja przyznam się szczerze, bez bicia, że w tym roku streama z prezentacji nie oglądałem żadnego, bo w zeszłym roku po tym, jak oglądałem prezentację Red Bulla, która trwała, nie wiem, tam z półtorej godziny czy z godzinę, byli jacyś inni sportowcy z innych sportów, jakieś filmiki, jakieś przebitki, no cudawianki, a na końcu pokazali to samo malowanie i makietę Liberty Media, no to przelało szale goryczy i uznałem, że nie, no to jest za dużo. Z drugiej strony mieliśmy to też w zeszłym roku Ferrari poszalało przecież z tym, z prezentacją na torze, tam z rzutem monetą, kto pierwszy, czy Leclerc, czy Sainz pojedzie bolidem. Także no Ferrari lubi czasem tak z przytupem zrobić tą prezentację bolidu. W tym roku jest to o wiele bardziej, to się zgodzę, takie spokojne, takie bez jakiegoś przytupu, trochę pieniądze są tutaj oszczędzane, ale co się cieszę, że odeszliśmy chyba od pokazywania makiety właśnie Liberty Media. Tylko, że tutaj rzeczywiście w tym roku były pokazywane nowe konstrukcje, nowe samochody, a nie tylko malowanie, które nie zawsze się zmieniało.
Tak. To jest duża zmiana w porównaniu nawet z zeszłym rokiem, gdzie tak, były same makiety.
Tak, no w zeszłym roku to z tego co pamiętam, to chyba Aston pokazał coś nowego, Ferrari, no bo wyjechali na tor i nie wiem, i chyba Alpine. Możliwe, że Haas, no ale Haas się nie liczył. Także większość pokazywało nadal tą samą makietę, a w tym roku już naprawdę biliśmy w rzeczywistości prawdziwe bolidy.
Znaczy, jeżeli chodzi o taką absolutnie ekstrawagancję na pokazie nowego bolidu, to chyba nikt nie przebije McLarena z 97 roku, gdzie zaprosili Spice Girls wtedy w absolutnym szczycie popularności, żeby zrobiły koncert przed nowym bolidem. Także tutaj no, czegoś takiego nie było i chyba już nie będzie, bo jednak zespoły trochę rozważniej wydają pieniądze w dzisiejszych czasach.
Chyba, że znowu będą mogli brać pieniądze od koncernów tytoniowych, co wątpię.
Dobrze, przejdźmy już bezpośrednio do bolidów, do malowań, bo tak jak Piotrek zauważyłeś, to nie same malowania tutaj zwracają uwagę. I od kogo zaczynamy? Może zacznijmy od bolidu, który najbardziej wam się podoba. Piotrek, który ci się najbardziej spodobał?
Ciężko powiedzieć.
Dlatego zrobiłem listę.
Jeśli chodzi tak stricte o malowanie, to no chyba tak najbardziej Ferrari mi się podoba, mimo że czerwone. Fajnie to zbalansowali, trochę pozmieniali, trochę to więcej żółtego jest. Myślę, że to jest o wiele bardziej podobne teraz. Powiedzmy, takie zunifikowane są te malowania z tym malowaniem, które jest na hypercarze Ferrari. Tutaj widać dużą korelację. Aston Martin. No, za wiele nie zmienili, ale też bardzo ładnie wygląda. Złotowy, czyli Visa Cash App Red Bull, nie Red Bull, Racing Bulls, czy ta wspaniała, piękna nazwa, też fajne, bo to jest nawiązanie do Toro Rosso z zeszłych lat, także myślę, że to jest taka moja chyba trójka, topka. Mhm.
No to Iwo, jakie są twoje ulubione?
Topka Ferrari, tutaj tak jak Piotrek. Przede wszystkim czerwień pozostała czerwienią, a nawet jeżeli jest trochę więcej czerni, to się komponuje. Jakby w Ferrari to się zawsze komponowało. Czerwone kołpaczki, także osłony, także również trochę więcej czerwieni przy tym aucie. Mercedes na drugim miejscu. Uważam, że to śliczny samochód, ponieważ mamy tutaj połączenie klasyki srebrnych strzał z ichnią czernią, tak naprawdę, do której jesteśmy już od lat przyzwyczajeni. I wydaje mi się, że to się bardzo ładnie komponuje i chyba nikt nie jest zdziwiony, że widzimy czerń akurat na tym samochodzie. Także do Mercedesa to pasuje. Moim zdaniem bardzo ładnie połączyli oba kolory. No zobaczymy, czy będzie szybki oczywiście. No o tym się przekonamy już niedługo. Na trzecim miejscu to chyba jednak klasyk ze względu na bardzo ładny odcień, który lubię, konkretnie zieleni, czyli Aston Martin. Jednak jest to klasyka z limonkowym paskiem i zajmuje u mnie bardzo dobre trzecie miejsce.
Okej, okay. A zgodzę się co do Mercedesa. Myślę, że bardzo ciekawie wybrali to połączenie kolorów, bo jak spojrzy się na bolid z przodu, to wygląda jak Mercedes właśnie srebrny całkowicie.
Tak, dokładnie.
A jeżeli spojrzymy z boku, to jest całkowicie czarny. Więc bardzo fajne połączenie, taki kompromis mam wrażenie, tak?
Tak, pomieszany tym petronasowym, tak. Tym turkusem, zielenią, jak zwał, czerwony Ineos. Naprawdę ładny samochód.
Też się zgodzę, że bardzo fajnie to połączyli.
No dobrze, to powiedzcie mi, który wam się nie podobał.
Bottom three, tak?
No ten, który nie ma malowania, czyli Alpin.
O, Piotrek, mamy te same, też on, 10 miejsce no, Alpin.
No, bez przesady, no to jest już naprawdę skandaloza, co oni odwalili. No,
to może chcemy poruszyć w tym momencie ten temat?
Piękne barwy, mają takie piękne barwy. Jakby róż i ten niebieski kolor, czy błękitny, naprawdę, tak by się ładnie komponowały. No szkoda.
No jak sobie przypomnę, że jeszcze parę lat temu to była ta piękna osa, czy nawet połączenie żółtego z czarnym,
był to inny kolor,
komponował.
To jest to był inny kolor w stawce, prawda?
Tak. A tutaj mamy czarny bolid z domieszkami niebieskiego i różowego. No wygląda to fatalnie po prostu.
W porównaniu do tych pierwszych wyścigów Alpin początków sezonu, bo chyba oba sezony, i 22, i 23, prawda, zaczynali w różu.
Tak.
No moim zdaniem były świetne. Mi się różowy bardzo podobał, plus znowu, to był inny kolor w stawce, pasujący do sponsora. No wszystko się komponowało moim zdaniem. Późniejsze malowania również, no ale jest czarny.
No ja teraz z taką nostalgią sobie spojrzałem na bolid na przykład z 2019 roku, gdzie on tak się komponował bardziej, w francuską flagę przechodził wręcz.
A tak, no, tak, bo to był pierwszy rok
Alpin. Tak, pierwszy rok Alpin, tak mi się wydaje właśnie. Także no wspaniale ten bolid wyglądał kiedyś. Naprawdę. Piękny był, teraz wygląda
nie, 19, 19 zanim, nie, 19 jeszcze w żółtym chyba jeździł Ricciardo, w żółtym Renault. To 20 mógł być. Pierwszy.
Ja dzisiaj nie rzucam datami. Tak. Przepraszam. Ja dzisiaj mam zły dzień.
Chodzi nam o niebieskie, tak, o niebieskie stare.
Jedno z pierwszych malowań tak, Alpin.
W starej konstrukcji.
Z wyrazistym niebieskim, który przechodził w biały i czerwony. Naprawdę piękne malowanie. Teraz jest cały czarny z paroma naklejkami niebieskimi i różowymi. Tragedia.
Nie wiem, jak to wygląda na torze, szczerze powiedziawszy, ale Williams też nie zachwyca. Też jest taki strasznie nudny ten.
Ale
kolor.
To się zrobiła ich taka tak. Klasyka trochę. Także
ale
to
mają
jest
kolor. Mają kolor.
Dobrze, to porozmawiajmy teraz o tym, bo ogólnie rzecz biorąc zaczął się ten trend, mam wrażenie, w zeszłym roku. Zespoły zaczęły zdzierać farbę z bolidów aż do włókna węglowego, przez co bolidy zyskiwały coraz więcej czarnych wstawek. Przez to, żeby zyskać na wadze, bo zdrapanie farby tam dawało chyba 1/10 sekundy, tak? Biorąc pod uwagę, ile tam wagi było. I widać bardzo wyraźnie, że ten trend utrzymał się, a nawet zaczął dominować w Formule 1. Bo mamy i McLarena, który jest w większości czarny. O McLarenie nie powiedzieliśmy, to też moim zdaniem strasznie nudne malowanie i nie podoba mi się kompletnie.
Moje 8 miejsce.
Mamy Hasa, który jest w większości czarny, ale był w większości czarny, to jest ich po prostu malowanie, ale tak, Williams miał czarne wstawki, teraz tego czarnego jest dużo więcej. No Sauber, no powiedzmy, że to po prostu nowy właściciel, nowe malowanie zupełnie, ale tego czarnego też jest bardzo dużo. Alpine, no to tak jak mówimy, pojechali po bandzie kompletnie, tak? To jest bardziej czarny bolid niż niebieski, tak? tutaj co Aston Martin no, ma z boku te wstawki, tak?
Tak, od połowy bardzo dobrą sprawę, tak. Ten bolid jest czarny w dół. Taki, znaczy nawet nie tyle, że czarny, tam jest goły karbon i to widać.
Tak. Ferrari też dużo więcej czarnego niż w poprzednich latach. Mercedes, no to mówiliśmy. Więc no, większość bolidów zdecydowanie ma ten kolor no, mocno czarny. Tak? I szczerze powiedziawszy, słabo się to będzie oglądało. Tak? Ciężej będzie dla widza zauważyć. Więc moje pytanie do Was, co na ten temat sądzicie i przede wszystkim, czy powinna powstać jakaś regulacja, żeby no, bolidy musiały mieć jakąś farbę, tak? Bo nawet czarna farba wygląda lepiej niż ten pusty karbon. Tak?
Który, to widzimy po Mercedesie na przykład.
Tak, który no, wygląda kiepsko po prostu, nie oszukujmy się.
Tak, no zaraz skończy się tak, że będziemy mieli czarne samochody, mieli oklejone tylko logotypami różnego typu, czy większymi, czy mniejszymi wklejkami. A no umówmy się, no sport straci troszeczkę wtedy na prestiżu, jeżeli będziemy oglądać takie same samochody. Jakby tak. Sama frajda będzie nikła. Granie w grę, taki absurd, gdzie jeździmy tymi samochodami, też będzie, no, nie będzie sprawiało fanu. Będziemy słyszeć inny silnik, ale nie będziemy widzieć, że jedziemy innym samochodem bardzo często. Więc znaczy, naprawdę...
To jest doprowadzone do ekstremu, to co powiedziałeś, bo wątpię, żeby Ferrari zgubiło no, czerwone farby.
No nie,
tak?
nie, oczywiście, ale jakby widzimy, co się zmieniło między 2023 a 2024 rokiem. Jakby zmieniło się bardzo mocno te malowania właśnie w związku z dominacją koloru czarnego. Tutaj, tak jak mówię, nawet rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem, że stosunkowo wysoko oceniam Steaka za Ubera, tego względu, że mamy, uwaga, nowy kolor w stawce, co mi się podoba bardzo, bo przypomnę tylko, że w zeszłym roku miałem bardzo duży problem, wielokrotnie oglądając transmisję, żeby rozróżnić Haasa oraz Alfa Tauri.
Tak.
Jakby Orlen pomagał, jasne, natomiast z większej odległości po prostu była to zagwozdka na torze, oglądając na żywo wyścig, również był to problem. Także tutaj Steak się troszeczkę broni w moim małym rankingu, ale dalej, no to jest głównie kolor czarny. No nie, moim zdaniem jest to proceder, który powinien zostać przerwany w jakiś sposób, jeżeli moglibyśmy jakąś małą, głupią, durną regulacją to zahamować.
Ja jestem w stanie się zgodzić tutaj. Znaczy, no, to niedorzecznie będzie brzmiał ten przepis w stylu, nie wiem...
Macie malować bolidy.
Tak.
Ale musimy ten sport sprzedać. Właśnie, ale mamy ten sport sprzedać. On ma się oglądać fajnie, prawda? Jakby, no umówmy się, organizatorzy powinni o to zadbać.
Tak, dokładnie. Może, nie wiem, może pójść w drugą stronę. Może te kwestie wagowe tutaj, tą masę jakoś trochę pójść z tym suwakiem w drugą stronę i pozwolić, żeby te bolidy mogły być trochę... Znaczy, to mi strasznie znowu boli. To jest
no, ale widzisz, ale Piotr, to nie jest rozwiązanie problemu, podwyższenie wagi.
Bo ale
no,
nadal...
no tak, no bo, w sumie tutaj się zgodzę.
To będą
no...
projektować tak bolid, że wrzucą po prostu więcej balastu czy tam czegoś, jakieś cięższe części. A powiedzą, okej, dobra, podwyższyli, no to mamy 2 kg więcej. No to musi być po prostu jakaś regulacja, która nakazuje malowanie bolidu. Jakkolwiek by to nie brzmiało.
No trochę nie... tak, no bo o wiele łatwiej jest zdjąć farbę niż, nie wiem, przeprojektować części jakieś, żeby zbić z nich wagę. No to się tutaj masa, znaczy. Także tutaj się w 100% zgadzam, że no to będzie niedorzecznie brzmiał ten przepis i wiesz, po prostu mnie coś kuje w środku, jak o tym mówię, ale chyba trzeba mieć wymóg, żeby, nie wiem, elementy na dwozie były pomalowane. Jak są na czarno, to niech będzie czarną farbą i tyle.
No, lubimy oglądać ładne i szybkie samochody jeżdżące w kółko. Lubimy. Jakby teraz będą szybkie, niekoniecznie ładne i tu już jest zgrzyt.
No i ile już było płaczów w sezonie 2014, czy nawet w sezonie... Znaczy, boję się podać daty. Michał, kiedy na... Tak? Bo dzisiaj mam bardzo zły dzień pod tym względem. Kiedy były schodki na nosach?
2012.
Dobrze, że dopytałem, bo już chciałem powiedzieć 13. I w takich momentach właśnie, czy 2012, czy 2014, kiedy tam mieliśmy już naprawdę niedorzeczne konstrukcje jak wózek widłowy Lotusa, no te regulacje jednak, ten regulamin się zmieniał, żeby trochę to lepiej wyglądało. Także to też aspekt estetyczno, nie wiem, wizualno, też często dźwiękowy też ma znaczenie w motorsporcie, no bo to też jest kwestia odbioru, no, przez kibica. No, te samochody też muszą nam się podobać, musimy lubić ich dźwięk, muszą nas po prostu jakoś jarać, no bo same tabelki czasowe no, nie wywołają tych wszystkich emocji, które towarzyszą.
Okej, czyli jesteśmy raczej zgodni, że bolidy muszą być pomalowane.
No bo goły karbon wygląda strasznie. Ja to nawet jak czasem są takie, nie wiem, modyfikacje samochodów seryjnych, że tam jest dodawany karbon taki, o, ale fajnie, sportowo wygląda, to mi się nigdy nie podobało i że to przyszło do Formuły 1, to mnie trochę boli.
Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie. Myślę, że już temat malowań trochę wyczerpaliśmy. Nie wspomnieliśmy w ogóle o Red Bullu. Ja trochę...
Szóste miejsce?
Trochę specjalnie nie poruszałem tego tematu, ponieważ w kontekście Red Bulla mówi się nie tylko, znaczy nie mówi się o malowaniu, bo jest to samo od lat.
2016 to akurat pamiętam.
No okej, okay, brawo. Natomiast w kontekście Red Bulla mówi się o zupełnie czymś innym, o tym co wymyślili z konstrukcją bolidu. Ponieważ niesamowicie rzadko się zdarza przy takiej, jakby nie patrzeć, trochę stagnacji przepisów, żeby bolid, który wygrał prawie wszystkie wyścigi, został ten koncept konstrukcji zupełnie porzucony. Bo to właśnie wydarzyło się w Red Bullu. I żeby było zabawniej, chodzą plotki, że to jest dopiero pierwsza faza, a od Japonii zobaczymy jeszcze inną wersję bolidu. Przypominam, że Japonia jest w kwietniu, a nie we wrześniu. I zobaczymy wersję z już totalnie zero sidepods, czyli przypomnijmy bez sidepodów, czyli wersja, którą Mercedes próbował wprowadzić do Formuły 1 i która im kompletnie nie działała i którą ostatecznie w zeszłym roku porzucili po wielu naprawdę próbach i różnych wersjach bolidów. Także Piotrek, jesteś w stanie jakkolwiek wytłumaczyć, co tam się wydarzyło? Bo jeszcze oczywiście nie wiemy wszystkiego, nie wiemy, jak to za bardzo działa. Natomiast no, jest kilka otworów, tak, których nie wiadomo do końca, co one tam robią.
Tak, no główna zmiana jest taka, że w tych sekcjach bocznych Red Bulla się pojawił, tak jak większość, na dobrą sprawę cała reszta stawki, ma tylko floty właśnie w tych sekcjach bocznych w płaszczyźnie poziomej. Tak właśnie tegoroczna konstrukcja Red Bulla zaczerpnęła właśnie, tak jak wspomniałeś, z Mercedesa i teraz aktualnie Red Bull ma o wiele węższy ten wlot poziomy na szczycie tego sidepoda, gdzie widzimy, że on się zaczyna, ale też w płaszczyźnie pionowej, tuż przylegająca do monokoku jest kolejny wlot, który był właśnie wykorzystywany na przykład w tej koncepcji Zero Sidepod przez Mercedesa. Tak oglądałem i czytałem różne analizy i generalnie za każdym razem jak są takie nowinki aerodynamiczne, to mi trochę wybucha mózg, jak to jest po prostu przemyślane. Na razie koncept, najprawdopodobniej koncept jest taki, żeby to powietrze, które ocieka powiedzmy wzdłuż bolidu, ono, ten właśnie pionowy wlot je przyjmował i dodatkowo zbijał i kierunkował w odpowiednim miejscu, bo też trzeba mieć na uwadze, że aktualnie bolidy Formuły 1 mają nie tylko tą aerodynamikę, którą widzimy i jest na podłodze, ale też jest dużo kanalików wewnętrznych, które odpowiednio przekierowują to powietrze, żebyśmy mieli większy docisk. No i właśnie ten pionowy wlot najprawdopodobniej ma służyć do tego, żeby ściągał to powietrze, zbijał jego energię i kierunkował, nie dość, że kierunkował w odpowiednim miejscu, to żeby to powietrze miało jeszcze większą energię, co za tym idzie, generowało jeszcze większy docisk. Adrian Newey w skrócie, no to jest po prostu, on spojrzał na ten bolid z zeszłego roku Mercedesa i uznał, ja to naprawię.
Jest takie ujęcie nawet z któregoś z wyścigów, gdzie przygląda się bolidowi Mercedesa. Po wyścigu.
Znaczy, to jest to, co na dobrą sprawę ja część osób mówiła i się mówiło właśnie, dużo inżynierów potwierdzało, że na papierze ten koncept Mercedesa właśnie jest najlepszy i on ma najwięcej sensu. I teraz to jest po prostu szachy 5D w wykonaniu Adriana Newey'a, że on sprawił, żeby cała reszta stawki od tego odeszła i głównie Mercedes, żeby to zostawił. I oni teraz, teraz oni do tego zrobią. Wrócą. Oni wszyscy...
Znaczy, to jest ogromny szach ze strony New Way'a, tak?
Jak to zadziała, to musimy czekać na 2026, naprawdę.
Znaczy, powiem wam tak, z jednej strony jest wypowiedź New Way'a, który powiedział, dlaczego zdecydował się na ten krok. Powiedział, że w poprzedniej koncepcji bolidu była duża szansa, że ich dogonią, że reszta ich dogoni. Więc tam możliwe, że dotarli do jakiejś ściany, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju tej koncepcji, no bo nie da się w nieskończoność ulepszać, tak, bolidu. I doszli do wniosku, że skoro tam pod koniec roku już tam ich troszeczkę podgryzali, no to wymyślimy coś innego, tak? Coś, czego nie skopiują na pewno w tym sezonie, a biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku już raczej większość zespołu będzie skupiona na 2026 roku, to i w przyszłym roku też raczej nikt tego nie skopiuje.
Albo wątpię. Skopiują z dużym opóźnieniem, tak. I to będzie... No, ile zespołom, w szczególności tutaj patrzę w stronę czołówki, Ferrari i Mercedesowi, ile zajęło raz przekonanie się, że okej, dobra, nasza koncepcja jednak nie jest taka wspaniała, jak myśleliśmy i chcieliśmy ją iść, czy właśnie te zerowe sekcje boczne w Mercedesie, czy wanny w Ferrari, i poszli w stronę tego, co prezentował Red Bull. I dwa, ile im zajęło, żeby w końcu po przejściu na tą nową koncepcję, żeby to naprawdę tak sensownie już zaczęło działać. Na dobrą sprawę, półtora roku Ferrari przestało żreć niesamowicie opony w trakcie wyścigu.
Tak.
I ich zużywać w niedorzeczny, po prostu w niedorzecznym tempie.
No, jeżeli to wyjdzie, bo to jest cały czas wielki znak zapytania, mimo tego, co się działo na testach, o czym jeszcze nie będziemy mówić. No, musimy poczekać na Bahrain, tak, i zobaczyć. Mhm. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo też pierwszy wyścig nam nie do końca powie całą historię, tak? Pamiętamy, co było 2 lata temu, ojej, kiedy Ferrari miał ogromną przewagę po pierwszych 3 wyścigach, a potem, no, potem się wydarzyło to, co się wydarzyło, tak? Więc nawet jeżeli tej Red Bull będzie się wydawał na najmocniejszy zespół, to spokojnie. Poczekajmy na pierwszy wyścig, zobaczymy, co się będzie działo. Ale powiem wam, że to jest naprawdę, jeżeli to im wyjdzie, to jest trochę policzek w kierunku Mercedesa, bo zespół, który zdobywał tyle mistrzostw, potrafił wymyślać takie rzeczy jak DAS, nie był w stanie opanować tego konceptu. Jak no, Red Bullowi się to uda, to będzie już takie absolutne potwierdzenie, że Adrian Newey jest najlepszym z najlepszych, jeżeli chodzi o projektowanie bolidów.
Tak, no właśnie o to chodzi. To mnie najbardziej tutaj martwi pod tym względem, patrząc przez pryzmat zeszłego sezonu, jak to wyglądało, że jeśli to działa, bo też pamiętam, jak ja się niesamowicie bałem i już praktycznie mówiłem, że dobra, pozamiatane, jak zobaczyłem pierwszy raz właśnie Mercedesa bez tych sidepodów. Tak tutaj, no zobaczymy, jeszcze byłbym spokojny, no ale no tutaj jest właśnie Adrian Newey. To jest człowiek, który no rzadko kiedy, i nie pamiętam, dzisiaj właśnie jak oglądałem testy, to było to przypominane, kiedy on ostatni raz się na dobrą sprawę tak mocno pomylił, gdzie jego jakaś większa koncepcja mocno nie zadziałała, że trzeba było się z niej wycofać. I tam dziennikarze F1 TV przypomnieli sezon 2001 w McLarenie, gdzie tam Adrian Newey zaczął wprowadzać dmuchane dyfuzory i tego typu rzeczy, i po prostu to było tak zaawansowane, że to było zbyt awaryjne i dlatego nie mogło działać. Wyprzedził swoje czasy po prostu.
I czy teraz sobie wyobrażacie, żeby Newey przyszedł do innego zespołu po tym wszystkim, jeżeli ten koncept wypali w Red Bullu?
Nie wiem, może dla tego transportu niech pójdzie na emeryturę, bo gdzie on...
Ja czytałem już taką opinię, że skoro skopiowali Mercedesa i jeżeli to im wyjdzie, to powinni dostać nakaz w przyszłym roku skopiować Haasa. Jeżeli to im wyjdzie, to okej, dobra, możecie robić co chcecie.
Jeszcze jakby Haas miał swoją jakąś tam...
Tak, dokładnie. Dobrze, słuchajcie, czy chcielibyście coś dodać jeszcze na temat malowań bolidów, czy będziemy powoli zmierzać ku końcowi?
Tak, słyszymy się już i nie będziemy słyszeć tak niedługo z podsumowaniem testów, więc wydaje mi się, że będziemy powolutku kierować się już do finiszu dzisiejszego odcinka.
Ciekawe, no czy Sauber zmieni znowu nazwę.
Tak, to jest...
Teraz są stejkiem, nie?
Teraz są stejkiem.
Na F1.com wróciły...
Tak, bo o tym nie powiedzieliśmy. Były po prostu głowy kierowców. Nie było strojów. Bo jest nadal zamieszanie z działalnością hazardową, tak? I różnymi przepisami. Nie wiadomo jeszcze, jak, czy stejk będzie stejkiem, czy będzie się nazywać inaczej. Czy kierowcy będą mogli być pokazani w swoich tych strojach. Zobaczymy. O tym myślę, że dowiemy się dopiero w wyścigu w Bahrajnie, jak weekend wyścigowy się zacznie. Także powoli będziemy kończyć, bo to miał być short, więc będziemy kończyć. Usłyszymy się naprawdę niedługo, ponieważ zamierzamy nagrać podsumowanie testów i zapowiedź pierwszego wyścigu sezonu, który już w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend. Natomiast za wysłuchanie i spędzenie z nami tego czasu podczas kolejnego shorta dziękujemy Wam bardzo. I słyszymy się ponownie. Natomiast o prezentacjach bolidów na 2024 rozmawiali Iwo Lubowski.
Dzięki, do usłyszenia.
Piotr Brudka.
Dzięki, cześć.
I Michał Brudka. Trzymajcie się, cześć.